A dzisiejszej nocy w rozmowach niedokończonych kontynuujemy temat podjęty już w pierwszej części naszego spotkania. Aktualna sytuacja społeczno-polityczna w Polsce. Rozmawiamy dzisiaj z panami, z przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, z panem Markiem Kuchcińskim.
Szczęść Boże,
witamy się ponownie, oraz z sekretarzem generalnym Prawa i Sprawiedliwości, panem posłem Joachimem Brudzińskim.
Szczęść Boże.
Krótka przerwa, ale w polityce chyba przerwy nie ma i w rozmowach z koalicjantami czasy są troszeczkę niepewne, jeżeli chodzi tutaj o odczucia opinii społecznej. Jak państwo odbieracie to właśnie z perspektywy wiejskiej i Parlamentu Polskiego?
Więc rzeczywiście krótkie przerwy są, aczkolwiek dzisiaj mówimy o sobocie. Dzisiaj już rano, w godzinach przedpołudniowych, prowadziliśmy różne nieoficjalne rozmowy wyjaśniające różne szczegóły, które zawsze pojawiają się, czy różne wątpliwości. Natomiast ja myślę, że tutaj trzeba powiedzieć tak, z punktu widzenia parlamentu i tej perspektywy pracy, jaką prowadzimy w Sejmie, rzecz wydaje się bardzo skomplikowana, ponieważ w jednym niewielkim miejscu jest liczna grupa parlamentarzystów, którzy ze sobą w gruncie rzeczy, znając się, przecież większość z nich zna się, muszą wymieniać jakiekolwiek uwagi, a także są liczni obserwatorzy, dziennikarze, komentatorzy, i to powoduje, że przepływ informacji, wzajemne wypowiedzi są bardzo częste i czasami jeden drugiego napuszcza. Natomiast z perspektywy życia na wsi, to myślę, że zupełnie spokojniej to ludzie odbierają i tym cenniejsze są ich uwagi do nas kierowane, ponieważ patrzą z perspektywy i z oddalenia pewnego i mają ten dystans, który różni nas wewnątrz, a mieszkańców obszarów wiejskich dystans obserwatora. I ja przyznam szczerze, że niejednokrotnie uniknąłem poważnych błędów, nawet w wypowiedziach, kierując się właśnie tym dystansem czy tymi sugestiami, jakie otrzymywałem, choćby w rozmowach telefonicznych.
Dziękuję. To był pan poseł Marek Kuchciński. Pan Joachim Brudziński, słuchamy.
Czy ja absolutnie w pełni zgodzę się z panem posłem Kuchcińskim. Ja myślę, że cała siła, cała wola do tego, żeby rzeczywiście ciężko pracować, bo muszę powiedzieć, że te ostatnie tygodnie, szczególnie dla nas, parlamentarzystów z Prawa i Sprawiedliwości, to jest bardzo ciężki czas. Ciężki z poczucia odpowiedzialności. I gdyby nie te głosy, o których tutaj pan poseł przed chwilą mówił, ludzi, którzy poprzez taki pryzmat mądrości wynikającej z pewnego dystansu, poprzez ten pryzmat tej mądrości, którą daje czasami wiek, czasami doświadczenie, czasami taka dojrzałość, to wsparcie, którego naprawdę możemy, a szczególnie w tych ostatnich tygodniach, którego doświadczamy i za które bardzo serdecznie również dziękuję. I to wsparcie polegające czasami na takim obiektywnym krytycyzmie tego, co robimy. Bo ojciec, zadając pytanie, zapytał, jak to wygląda z perspektywy właśnie Sejmu, z perspektywy wiejskiej. A często ta perspektywa nie jest perspektywą do końca obiektywną. I dlatego właśnie taka możliwość wsłuchania się w to, co mówią nasi zwolennicy, nasi wyborcy, nasze koleżanki, nasi koledzy, jest olbrzymim dobrem, i aby móc odpowiedzialnie służyć, bo tak naprawdę polityka musi być służbą, to warto się w te głosy wsłuchać.
We wtorek kolejne posiedzenie Sejmu. Co czeka Polaków od wtorku?
Więc myślę, że jednak uda nam się do wtorku zorganizować większość koalicyjną. Prowadzimy rozmowy i dzisiaj, i także jutro w godzinach popołudniowych spotykamy się. W poniedziałek to będzie chyba dzień najważniejszy. I we wtorek będzie poważna debata w Sejmie. O godzinie 11 rozpoczyna się, gdzie będziemy przedstawiać nasz podsumowanie właściwie naszej pracy, omawiać sytuację w Polsce. Jeżeli będzie większość koalicyjna, czyli rząd będzie miał większość posłów po swojej stronie, to do skrócenia kadencji Sejmu nie dojdzie. Jeżeli natomiast takiej większości nie uda nam się zorganizować, to wówczas to jest pytanie, nad którym w tej chwili zastanawiamy się. My, naszym celem, chciałbym jeszcze tutaj jak gdyby podkreślić, że naszym zasadniczym celem jest w naszej pracy publicznej w parlamencie jest to, żeby program, nad którym pracowaliśmy przez wiele lat, program Solidarne Państwo, Solidarna Polska, jaki realizuje rząd Jarosława Kaczyńskiego, żeby ten program był wykonywany, miał możliwość realizacji, a do tego potrzebna jest większość sejmowa. Jesteśmy przekonani, że obecny rząd, można zaryzykować twierdzenie, że to jest chyba rząd ostatniej szansy poważnych zmian w Polsce, poważnej naprawy państwa.
A czy będzie ten rząd miał większość sejmową?
Są duże szanse, że tak. Są duże szanse, że tak. Z tym, że będziemy musieli podejmować decyzje bardzo bolesne dla wielu z nas, wielu radiosłuchaczy na pewno, bo decyzje powrotu porozumienia z Samoobroną. My zdajemy sobie sprawę, że to jest niezwykle dla wielu ludzi trudne do przyznania, ale do uznania, ale tutaj prosiłbym o wyrozumiałość i wsparcie w naszych działaniach, ponieważ dla nas najważniejszym jest to, żeby rząd Jarosława Kaczyńskiego mógł wprowadzać zmiany i umacniać niepodległość, w ten sposób niepodległość państwa, poprawiać nasze warunki naszego życia i zwiększać bezpieczeństwo i wewnętrzne w Polsce, i także zewnętrzne, na zewnątrz, odbudowywać poczucie dumy naszej narodowej, poczucie pewności, siłę patriotyzmu i we wszystkich obszarach i dziedzinach naszego życia publicznego. Do tego potrzebujemy trochę czasu. 8 miesięcy, o 9 miesięcy to jednak za mało, żeby tak zasadnicze, poważne zmiany wprowadzać.
W pierwszej części naszego spotkania mówiliście panowie o 230 posłach, którzy by tworzyli tę większość. W jaki sposób chcecie ich pozyskać, stworzyć tę większość parlamentarną?
Oczywiście mamy sytuację taką w Sejmie, że prawie wszyscy posłowie, z wyjątkiem paru, działają w ramach klubów parlamentarnych, czyli tych organizacji, które ich reprezentują na zewnątrz. Najczęściej te organizacje, te kluby parlamentarne oparte są o funkcjonowanie partii politycznych. I mamy sytuację taką, że nadal mamy, właściwie liczymy głosy. Mamy klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, który w tej chwili liczy 154 posłów. Mamy klub parlamentarny, z którym jesteśmy nadal w koalicji Ligi Polskich Rodzin, który liczy 29 posłów. Mamy klub parlamentarny, nowy klub powstały z posłów niezadowolonych z polityki prowadzonej przez Andrzeja Lepera i Romana Giertycha, klub ludowo-narodowy, i on liczy 15 posłów. To w sumie daje nam daje nam liczbę, która jeszcze nam nie zapewnia większości. Do większości potrzebujemy jeszcze przynajmniej kilkunastu posłów. I dlatego też zdecydowaliśmy się podjąć rozmowy na powrót z Klubem Parlamentarnym Samoobrony, który liczy 48 posłów. Niestety, ja mówię o tych liczbach, posłach, ilu posłów, dlatego że niestety tutaj arytmetyka jest nieubłagana. Nasz system demokracji parlamentarnej w Polsce opiera się na systemie partyjnym. System partyjny opiera się na tym, że każdy z ugrupowań w wyborach otrzymuje dzięki poparciu obywateli, mieszkańców Polski odpowiednią liczbę posłów. I dziś w Sejmie, który liczy 460 posłów, żeby mieć większość, musimy mieć 231. Jeszcze musimy pamiętać, że wielu z posłów to są ministrowie, bądź mogą być nieobecni ze względu na wyjazdy służbowe, bądź posłowie, którzy poprzez choćby różne choroby czy inne sytuacje są nieobecni, więc musimy mieć pewność, żeby w Sejmie było 240, 250 posłów. Razem niestety z Samoobroną daje nam to te możliwości i w taki sposób tę większość budujemy poprzez negocjacje, poprzez rozmowy, porozumienia. I muszę powiedzieć, że w tej chwili sytuacja jest następująca. Porozumienie w pierwszej kolejności opieramy zawsze na programie. Bo bez programu, bez wspólnych zadań nie ma sensu tworzyć rządu. I muszę powiedzieć, że te wymienione ugrupowania i posłowie z tych klubów parlamentarnych wspólnie razem pracowali przez ostatnich kilka miesięcy w oparciu o uzgodniony wcześniej program Solidarnego Państwa, Solidarnej Polski, Solidarnej Polityki Gospodarczej, także bardzo społecznie oparty na wspieraniu i rodziny, i wielu środowisk właśnie, których przede wszystkim trzeba wspierać, oparty na zasadzie równomiernego rozwoju Polski, a więc nie tylko wspieraniu bogatych województw czy miast, ale także obszarów dalej położonych od centrów, a więc trudniej rozwijających się. I to jest program, który w tej chwili do tej pory był realizowany całkiem dobrze. Mam na myśli wprowadzanie bardzo wielu ważnych projektów ustaw, które zmieniają nasze życie. I wyciągamy wniosek, że po zmianach, które powinny nastąpić, zmianach metody sprawowania władzy, zmianach stosunku i wypowiedzi różnych polityków, wydaje się, że jest szansa na to, żeby jednak dalej ten program realizować.
Czy są konkretne obietnice ze strony liderów głównych klubów parlamentarnych i partii politycznych?
W tej chwili chyba myślę, że jeszcze nie pora, żebyśmy mogli o pewnych obietnicach konkretnych, odnosząc do nazwisk czy funkcji w rządzie, mówić. Wydaje się, że można chyba założyć, że jeżeli taka koalicja z Ligą Polskich Rodzin, Samoobroną i tym Klubem Ludowo-Narodowym powstanie, wówczas ona będzie liczyła prawie 250 posłów. To już jest bezpieczna większość, to naturalnym byłoby, gdyby nastąpił powrót do tych osób na te funkcje, które do tej pory sprawowały. Tutaj muszę powiedzieć, że jednym z problemów dyskutowanych w tej chwili jest powrót pana Andrzeja Lepera do rządu na funkcję, na stanowisko ministra rolnictwa. To jest dyskutowany problem. Samoobrona z punktu widzenia jej całkiem słusznie zakłada, że bez Andrzeja Lepera udział Samoobrony w tej koalicji jest raczej wykluczony. My mamy pewien ból i doświadczenie bardzo przykre ze współpracy z panem Andrzejem Leperem jako wicepremierem i ministrem rolnictwa i próbujemy znaleźć tutaj jakieś rozwiązanie, na które wszyscy zgodziliby się.
Czy nie bez znaczenia jest też fakt, akceptacji społecznej, bo my nie żyjemy, że tak powiem, w próżni, w oderwaniu od tych, którzy są suwerenami, czyli w oderwaniu od narodu. To przecież konkretny wyborca zdecydował, że dzisiaj klub Prawa i Sprawiedliwości jest klubem co prawda najliczniejszym, niestety nie mogącym w oparciu o te reguły, o których mówił przed chwilą pan poseł Kuchciński, samodzielnie funkcjonować czy stworzyć rządu. I teraz jest pytanie, na ile te rozwiązania będą do zaakceptowania przez wyborców, przez społeczeństwo, bo no, trzeba sobie powiedzieć to zupełnie szczerze, iż te ostatnie tygodnie, te wszystkie wydarzenia, których byliśmy świadkami, poczynając od no, takich bardzo destrukcyjnych zachowań ze strony liderów, głównie samoobrony, i późniejsze decyzje o rozstaniu, no, spowodowały, że u wyborców, u społeczeństwa, no, narastała swoistego rodzaju, jest to całkiem zrozumiałe, irytacja tym wszystkim. Ludzie dzisiaj, i to wielokrotnie z tym się spotykamy, oczekują spokoju, bo każdy, kto zechce obiektywnie, nie przez pryzmat tego, co wypisuje Gazeta Wyborcza, czy nie przez pryzmat tego, co wygadują liderzy opozycji z Platformy Obywatelskiej, już o SLD nie wspomnę, jeżeli ktoś zechce obiektywnie spojrzeć na owoce tego rządu z ostatniego roku, to musi powiedzieć, czy też musi przyznać, iż te owoce są konkretne i są pomimo tego ataku. Każdy z obywateli może stwierdzić, że idzie ku lepszemu. Niezależni eksperci mówią o wzroście gospodarczym, jakiego nie było od wielu lat. Zaproponowany budżet, pomimo zachowania rygorystycznego, zachowania tak zwanej kotwicy budżetowej, jednak w tym budżecie znalazły się pieniądze, czy to dla nauczycieli, czy na oświatę, czy na naukę i szkolnictwo wyższe, czy na rewaloryzację renty i emerytur. To wszystko udało się temu rządowi dokonać. I teraz pozostaje pytaniem, czy jest szansa na to, aby przez te najbliższe miesiące, przez najbliższe lata ta ciężka praca była kontynuowana, czy też uda się tym wszystkim, dla których ten rząd jest niebywałym zagrożeniem, bo ten rząd przez ten ostatni rok dokonał tego, co tak naprawdę nie udało się polskiej demokracji od 89 roku, czyli skutecznie odcina tę pajęczynę powiązań, pajęczynę patologii wywodzących się jeszcze ze służb PRL-owskiego aparatu przymusu. Ten rząd konsekwentnie, pomimo tego ataku, realizuje to, co obiecał, czyli wprowadzenie do życia społecznego zasad solidaryzmu. Zasad, które nie powodują tak olbrzymich patologii i dysproporcji, jakich jesteśmy świadkami. My wielokrotnie mówiliśmy, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma nic przeciwko ludziom majętnym. Ludzie majętni, jeżeli swoją majętność posiedli dzięki ciężkiej pracy, dzięki walorom swojego umysłu, dzięki pracy swoich rąk, czy pracy pokoleń, są dobrem dla narodu, dla państwa. Natomiast jeżeli ta majętność jest owocem bez mała przestępczych dokonań, czy też owocem tak zwanego układu, czyli wynikającym z tak zwanego kapitalizmu politycznego, to co obserwowaliśmy przez ostatnie lata czy miesiące trwania rządu SLD-owskiego, te fortuny, które urosły, nie były fortunami, które były owocem pracy, tylko układu, znajomości polityków, byłych funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa i tak dalej. I ten rząd to wszystko w dobrym tego słowa znaczeniu czyści. Odcina te pamięci, stąd też taki kontratak. I my to dzisiaj chcemy powiedzieć naszym rodakom, że pomimo tych obiektywnych trudności, pomimo bardzo trudnego partnera, bo trzeba sobie powiedzieć uczciwie, że zarówno Liga Polskich Rodzin, jak i Samoobrona są partnerami bardzo trudnymi. My mimo wszystko chcemy ludziom powiedzieć, że warto dla tych zmian podjąć to ryzyko i spróbować nie dopuścić do tego, aby ten rząd Jarosława Kaczyńskiego upadł.
Jakie stoją przeszkody w trakcie rozmów z partnerami, z koalicjantami? Czy tylko jest kwestia budżetu, czy też inne pojawiają się elementy, które no, nie pozwalają się koalicji zawiązać?
Ksiądz redaktor pyta o szczegóły. W trakcie rozmów negocjacyjnych chciałbym odpowiedzieć jak najpełniej, ale nie chciałbym o pewnych szczegółach mówić, co do których jeszcze nie mamy porozumienia. Więc tak, było kilka spraw, co do których do tej pory mamy różnice zdań, mając na myśli program. Na przykład w projekty ustaw. Trochę różnimy się w niektórych kwestiach podatkowych. Na przykład podatek obrotowy. Samoobrona chce wprowadzić podatek obrotowy, a więc udział od obrotu wszystkich towarów produkowanych i sprzedawanych w Polsce. My na to nie możemy zgodzić się, ponieważ z wyliczeń wynika, że byłoby to ogromne obciążenie i dla budżetu, i dla przedsiębiorstw. Są także różnice dotyczące w tym, w jaki sposób rozwiązać problem hipermarketów. Jesteśmy zdania wspólnie, że rzeczywiście hipermarkety osłabiają rozwój naszej rodzimej przedsiębiorczości, tej całej sfery usług, małych rodzinnych sklepików, czy dużych naszych polskich sklepów, polskiego kapitału. Niemniej jednak pewne przepisy międzynarodowe tutaj nam komplikują i próbujemy znaleźć rozwiązań. Takich jeszcze jest kilka drobniejszych może spraw, co do których porozumiewamy się. Na przykład ostatnio podczas już rozmów porozumieliśmy się, że rzeczywiście zgodzimy się na to i spróbujemy znaleźć pieniądze na to, żeby wzmocnić funkcjonowanie działalnie sołtysów. To w każdej wsi jest sołtys, to jest jak gdyby jednostka pomocnicza samorządu terytorialnego. Do tej pory to, bo jest funkcja społeczna, tutaj jakieś formy honorarium czy wsparcia pieniężnego dla tej ogromnej rzeszy, wielotysięcznej rzeszy sołtysów warto dać. To jest umacnianie samorządu terytorialnego. Mieliśmy różnice, do tej pory w gruncie rzeczy one trwają, czy zwiększać liczbę województw w Polsce. Samoobrona chce, żeby województwo koszalińskie, środkowo-pomorskie powstało i mamy tu różnice zdań, jednak uważamy, że trzeba znaleźć rozwiązanie, jeżeli takie są oczekiwania. W samym środkowo-pomorskim wiemy, że tam jest dyskusja na ten temat, ale i to jest jedna grupa zagadnień do rozwiązania. Będziemy je uszczegóławiać. Natomiast druga sprawa to jest, w jaki sposób rząd ma funkcjonować. W państwach podobnych jak Polska różne są koalicje i różnie one umawiają się. W niektórych koalicjach jest tak, że poszczególne ministerstwa są za całość tych ministerstw, dany koalicjant odpowiada w pełni, w 100%. W innych państwach jest inaczej. My tutaj do tej pory staraliśmy stosować zasadę, żeby ta odpowiedzialność nie była całkowita wyłącznie po jednej stronie, a raczej współpraca by polegała na tym, że wszystkie siły polityczne tworzące koalicje współodpowiadają, a więc mają swoich przedstawicieli, ministrów, wiceministrów. Jest to wspólna odpowiedzialność i trochę na wzór, tak jak na granicy państwowej naszej wschodniej granicy państwowej, na przykład polsko-ukraińskiej czy polsko-białoruskiej, wprowadzamy zasadę wspólnych odpraw. To znaczy celnicy białoruscy i polscy razem w jednym budynku, pomieszczeniu odprawiają ludzi przekraczających granicę i wówczas szybciej odprawy się odbywają, a po drugie, według zasady patrz na ręce drugiego, ograniczamy w ten sposób choćby korupcję. I tutaj, aczkolwiek nie chodzi tutaj oczywiście o korupcję, ale tutaj chcemy wprowadzić jak gdyby naturalną zasadę wzajemnej kontroli na zasadzie patrz na ręce drugiego. Jeżeli obie strony mają dobre intencje, no to jest zasada wspierania, łatwiej i lepiej funkcjonuje ministerstwo. Jeżeli będzie zamknięte, to wówczas mogą być problemy wprowadzania rodzącej się pewnej nieufności. Ja mówię tutaj o pewnych szczegółach, nie odnoszę się, nie mówię kto po jakiej stronie stoi. Niemniej są to szczegóły, które muszą być przedyskutowane, żeby później, zakładając, że koalicja ma działać nie przez kilka miesięcy, ale do końca kadencji, przez 3 lata, z dokładnym planem, w których miesiącach czy latach jakie zmiany wprowadzamy, to wówczas da to szansę na pozytywny rozwój i zadowolenie wszystkich z nas.
Pan przewodniczący wspomniał również o mediach i o dziennikarzach, którzy potrafią również stworzyć jakiś szum informacyjny, niczemu i nikomu nie służący, bardziej wzniecający jakieś niepokoje społeczne. Natomiast mówi się również o polityce informacyjnej rządu i o mediach. Kwestia telewizji publicznej. Jak ta sprawa wygląda w negocjacjach?
No tak. Rzeczywiście są niektóre obszary, które są trudnymi, ponieważ niektórzy rozmówcy, nazwijmy ich koalicjantami, niektórzy czy potencjalni koalicjanci oczekują współudziału we władzach, między innymi w mediach. I to można powiedzieć, można zrozumieć, że to jest jak gdyby naturalne oczekiwanie, niemniej jednak to rodzi pewne dyskusje, krytyki i nie mamy tych spraw jeszcze uzgodnionych, ale zdajemy sobie sprawę, że tutaj trzeba będzie znaleźć jakieś porozumienie, jeżeli ma być rząd większościowy.
Będzie takie porozumienie, panie pośle?
Będzie na pewno, z tym, że ja tylko zwróciłbym uwagę na, jeżeli chodzi o media publiczne, na jeden aspekt. Otóż to porozumienie musi polegać na tym, że my przekonamy naszych potencjalnych partnerów do tej wizji funkcjonowania mediów publicznych, o jakiej to mówiliśmy jeszcze na długo przed wyborami, czyli nas nie interesują media nam przychylne, bo to była przywara wszystkich poprzednich rządów, czyli telewizja publiczna Kwiatkowskiego była bardzo przychylna dla rządu SLD, a dla Leszka Millera wiadomo jak skończył i Kwiatkowski, i Miller, i SLD. Czyli nam chodzi tylko i wyłącznie o to, aby media były obiektywne. Jeżeli media będą obiektywne, to każdy polityk, który chce stanąć przed swoim wyborcą, przed radiosłuchaczem, telewidzem, nie będzie miał nic do ukrycia. I teraz nam zależy na tym, żeby przekonać do takiej wizji mediów publicznych naszych partnerów, czyli nie traktować mediów publicznych jako łupu partyjnego czy politycznego i wprowadzenia do tych mediów za wszelką cenę swoich przedstawicieli, bo to źle dla mediów, ale warto, żeby nasi partnerzy uzmysłowili sobie również źle dla samych polityków. I taką przestrogą niech będzie to, jak skończył rząd Millera i jak skończyła telewizja Kwiatkowskiego. I o tym tak naprawdę rozmawiamy i te negocjacje z naszymi partnerami idą w takim kierunku, no, żeby zechcieli tę prawdę przyjąć również za swoją.
Ale koalicjanci również mają swoje oczekiwania i swoje roszczenia.
Rzeczywiście, ksiądz redaktor zadaje trudne pytania, bo ja z jednej strony, żeby uczciwie odpowiedzieć, to musiałbym powiedzieć jakie oczekiwania i są to oczekiwania dla nas dość trudne, bo gdyby nie były łatwe, to byśmy pewnie nie mieli kłopotów z szybkim postępem rozmów, a z drugiej strony nie chciałbym ujawniać ich w trakcie negocjacji, ponieważ mogą skomplikować całe rozmowy. Ale rzeczywiście takie oczekiwania są. No i musimy tutaj znaleźć jakieś rozwiązania. I to jest oczekiwania, jeżeli mówimy o stanowiskach rządowych, są w gruncie rzeczy zupełnie normalne, bo każde ugrupowanie polityczne, mające swoich posłów w Sejmie, jeżeli ma popierać wspólny program, to również powinno współodpowiadać za realizację tego programu, a więc być członkiem rządu. I w tej chwili można powiedzieć, że problemem jest, czy zadaniem do wykonania jest znalezienie takiego rozwiązania, żeby wszystkie te ugrupowania, które chcą popierać wspólny program naprawy państwa, Solidarnej Polski, żebyśmy znaleźli rozwiązanie, że są członkami rządu i jest zgoda wszystkich. To zawsze w takich wielostronnych rokowaniach to są trudne rozmowy.
655-23-55 i 655-23-56 to są numery telefonów do naszego toruńskiego studia, numer kierunkowy 056. Dziś w rozmowach niedokończonych gościmy pana posła Marka Kuchcińskiego, przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości oraz pana Joachima Brudzińskiego, sekretarza generalnego PiS-u. Mówimy o bieżącej sytuacji w kraju. Również nasi słuchacze z zagranicy też mogą telefonować i uczestniczyć w naszej rozmowie. 655-23-33, 655-23-66. Oczekujemy na Państwa głosy. Mówimy o tym, co dzieje się obecnie w kraju. Nim odbierzemy telefon, jeszcze sprawa o rzecz, kwestia ostatnich dni, czy nawet ostatniej doby, kwestia wyborów samorządowych, czy będą one również i sprawdzianem dla rządzącej zarówno koalicji, jak i partii politycznej, która wygrała wybory parlamentarne.
No, zawsze w demokracji takim czasami bolesnym dla polityków weryfikatorem są wyborcy i wybory. Ja jestem mimo wszystko spokojny o wynik wyborów samorządowych dla naszej formacji, bo mogę mówić tylko i wyłącznie w imieniu Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? Dlatego, że nam naprawdę udało się pomimo obiektywnych trudności zrobić wiele. Zrobić wiele przede wszystkim dla polskiej wsi, bo to jest warte podkreślenia, że w historii polskiej demokracji nie było jeszcze rządu, który zrobiłby tyle dobrego dla wsi. I my idziemy do tych wyborów z konkretnymi programami dla województw. Mamy przygotowane programy dla 16 województw. Mamy w tej chwili już zarejestrowane listy od wczoraj, od 24. Te listy są zarejestrowane we wszystkich województwach, do wszystkich szczebli samorządu. I wybory samorządowe mają to do siebie, że są zdecydowanie bliżej wyborcy, bliżej obywatela, bliżej mieszkańca. I nasi kandydaci, jestem o tym głęboko przekonani, znajdą uznanie w oczach wyborców, dlatego że będą wiarygodni, bo to często są sąsiedzi z tej samej ulicy, z tej samej wioski, z tego samego miasta, z tej samej dzielnicy. I z tym idziemy do tych wyborów z dużą pokorą, ale też z dużym takim przekonaniem, że mamy pomysł na to, jak Polskę zmieniać. Mamy pomysł na to, jak zmieniać polskie samorządy, bo w oczach dotychczasowych partii politycznych, które Polską rządziły od liberałów dawnej Unii Demokratycznej, która dzisiaj wpadła w ramiona postkomunistów, często samorząd był fetyszyzowany, stawiany jako coś nadrzędnego. A prawda jest taka, że w samorządach jest też dużo rzeczy do naprawienia. Ludzie, obywatele bardzo często władzę postrzegają nie poprzez pryzmat Sejmu, poprzez pryzmat rządu, bo oni się na co dzień z Sejmem czy rządem nie spotykają, ale poprzez pryzmat urzędu, wójta, poprzez urząd marszałkowski, poprzez Radę Miasta i widzą, że niejednokrotnie pewnego rodzaju patologie dotykają i ta największa bolączka polskiej polityki, jaką jest korupcja, dotyka również samorządu. I my mamy olbrzymi szacunek przed ideą samorządności. Ale też mamy pełną świadomość tego, co należy w polskim samorządzie zmienić i z takim programem, z takim pomysłem do tych wyborów idziemy, licząc na to, że to, co udało się nam osiągnąć już na tym poziomie centralnym, również znajdzie akceptację na tym poziomie niższym, jakim są samorządy. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż Polska staje dzisiaj przed olbrzymim wyzwaniem wręcz cywilizacyjnym, to znaczy absorpcji środków unijnych, o tym mówił pan poseł Kuchciński, szczególnie te regiony najbardziej zaniedbane, ściana wschodnia, bez ścisłej współpracy samorządu, szczególnie wojewódzkiego, bez ścisłej współpracy tych samorządów z rządem, będzie trudno te szanse wykorzystać. I dlatego my idziemy do tych wyborów z konkretną propozycją, również jeżeli chodzi o aktywizację obszarów wiejskich, o wsparcie dla tak zwanej ściany wschodniej.
Bardzo dziękuję. To był pan poseł Joachim Brudziński. Bardzo proszę, pan poseł Marek Kuchciński.
Ja tutaj dodałbym jeszcze jeden przykład właściwie, w jaki sposób chcemy zachęcać wszystkich mieszkańców Polski do lepszego, mocniejszego angażowania się w sprawy lokalne na przykładzie samorządów, a jednocześnie przykład, w jaki sposób próbuje się nie do końca prawdziwie tłumaczyć tę sytuację, mam na myśli opozycję. Otóż ordynacja wyborcza, obecna ordynacja wyborcza, zmieniona przez nas przy udziale ogromnego protestu, pretensji ze strony opozycji i różnych innych środowisk, raczej z tą opozycją związanych, ale ta ordynacja wyborcza ma dwie zalety, na które warto zwrócić uwagę. Tak zwane blokowanie list, czyli porozumienia różnych komitetów wyborczych przed wyborami, jest po to, żeby mieszkańcy danego miasta, czy danego powiatu, czy danego województwa, czy danej wsi, tam gdzie są wybory proporcjonalne, czyli w miejscowościach, w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców, wiedzieli wcześniej, kto, jakie ma prawdopodobieństwo wygrania danych wyborów. I wówczas głosując na te zblokowane komitety wyborcze, ma pewność, że ich głos to będzie głos dany dla tych, którzy będą podejmować decyzje, będą rządzić w miastach i na wsi i jednocześnie będą wykonywać, realizować oczekiwania wyborcy. To jest sprawa jedna, a po drugie, i w tej chwili proszę zauważyć, że pierwsze ogłosiły blokowanie list Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, które do tej pory najmocniej nas krytykowało z tego powodu, ale pierwsi skorzystali z tych możliwości. Ale to jest i bardzo dobrze. Nam o to właśnie chodziło, żeby tak było. Ale proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. W takich miejscowościach mniejszych, nie mówię tutaj o Warszawie, Toruniu czy Bydgoszczy, ale w mniejszych miejscowościach czy w powiatach wiejskich, to jest szansa na to, że komitety wyborców, które nie są komitetami partyjnymi, czyli politycznymi, ściśle, ale komitety lokalne wyborców będą miały większą szansę mieć swoich przedstawicieli w samorządach, dlatego że razem będą mogły zblokować się i ten próg wyborczy, który jest 5% w naszej ordynacji wyborczej, będą łatwiej mogły przekroczyć i mieć swoich przedstawicieli. I tutaj w ten sposób dajemy kłam, odpowiadamy na nieprawdziwe, niesprawiedliwe zarzuty, że my chcemy ograniczyć życie samorządowe i obywatelskie w Polsce. Wprost przeciwnie, dajemy szansę właśnie na istnienie takich lokalnych środowisk, także w życiu publicznym lokalnym.
Bardzo dziękuję. Odbierzmy pierwszy telefon już za 2 minuty w pół do 11 w nocy. Halo, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Legnicy. Chodzi mi o taką rzecz. Naturalnie pozdrowienia i ukłony wszystkim panom posłom i ojcu i wszystkim. Chodzi o taką rzecz. Dolny Śląsk zamieszkuje fura Kresowian i mam takie jakieś maleńkie wątpliwości, zastrzeżenia, że nasz rząd o Kresowianach za mało myśli, za mało mówi. Mało tego, nie włącza do tych wszystkich naszych spraw tych, którzy pozostali za wschodnią granicą. O tym się wcale nie mówi, wcale nic się nie dzieje. A bardzo bym o to prosił, bo chciałbym, ażeby to było widziane, zauważone, bo tam są Polacy, mało tego dyskryminowani, gnębieni i o to mi chodzi, ażeby to było przez nasze władze zauważone.
Panie Zbigniewie,
szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy. Już pan przewodniczący Marek Kuchciński odpowiada.
Ja tutaj chciałem panu, dziękuję bardzo za ten głos. Sam pochodząc z Przemyśla, zaliczam się do tych rodzin polskich, które po II wojnie światowej czy pod koniec wojny musiały ze wschodnich części Rzeczpospolitej wyjeżdżać. Moja rodzina z Lwowskiego wywodzi się i w 1944 roku była wysiedlana w ramach tak zwanych repatriacji ze wschodu. Zatrzymała się w Przemyślu i stąd jestem z Przemyśla. Ale odpowiadam panu w ten sposób. Myślimy o tym i podam dwa przykłady naszych starań, oczywiście w ramach możliwości naszych krótkich rządów i finansowych budżetu państwa. Po pierwsze, rząd już w ubiegłym roku, jeszcze gdy Kazimierz Marcinkiewicz był premierem, rząd przyjął w budżecie państwa na ten obecny rok zwiększenie, ośmiokrotne zwiększenie pieniędzy na realizowanie naszej polityki wschodniej, a więc względem między innymi Białorusi i Ukrainy. Z 10 do 15 milionów złotych w latach poprzednich zwiększyliśmy sumę do ponad 85 milionów złotych w roku 2006. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nawet ta suma będzie zwiększała się i ta współpraca, te pieniądze są skierowane na zacieśnienie stosunków, na rozwijanie możliwości także i dla naszych rodaków za granicą. To jest pierwsza sprawa, może drugo, mniejszego znaczenia, aniżeli sprawa druga. Otóż Jarosław Kaczyński, będąc w Chicago, w Stanach Zjednoczonych z wizytą, miał olbrzymie, wielkie spotkanie, bardzo dobrze ocenione na świecie z naszymi rodakami w Polonii amerykańskiej i tam ogłosił trzy projekty ustaw, które rząd chce wprowadzić. Ustawa Karta Polaka, ustawa o obywatelstwie polskim i o repatriacji. I teraz te projekty ustaw, jeszcze gdy kilka lat temu Akcja Wyborcza Solidarność istniała w Sejmie Polskim i w Senacie, senatorowie AWS-u takie projekty ustaw przygotowali. Niemniej jednak niestety nie zdążyli ich zrealizować i w tej chwili kończone są prace, by do Sejmu te projekty ustaw zostały wprowadzone i zostały zrealizowane. To będzie wielka pomoc nie tylko zresztą dla Polaków na wschodzie, ale Polaków żyjących poza granicami kraju we wszystkich państwach na świecie. Ja myślę, że to jest dobry przykład, że myślimy o naszych rodakach, ale zgadzam się z panem, że opóźnienia i zaniedbania dotyczące wspierania naszych rodaków za wschodnią granicą w obszarach II Rzeczpospolitej, nawet może jeszcze dalej przez Żytomierz, Winnica tutaj kłaniają się, czy Podole za Zbruczem kłaniają się. Rzeczywiście mamy tutaj ogromnie dużo pracy, by te zaległości nadrobić.
Bardzo dziękuję. Kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Pozdrawiam panów posłów, panów przewodniczących. Chciałbym się odnieść do dwóch spraw i powiedzmy wysłuchać odpowiedzi panów. Ja na falach naszego radia pierwszy raz w czerwcu już wtedy ogłosiłem w cudzysłowie, intuicyjnie przeczuwając, mówiąc o tym, że następuje powoli tak zwany pełzający zamach stanu i niestety te moje przeczucia, intuicje jakby się potwierdziły. Nie wiem, czy panowie o tym słyszeli, ja kilka razy to, że tak powiem, jakby ostrzegałem, zresztą miałem kontakt też z osobami z Porozumienia Centrum, z PiS-u. I chodziło mi o to, że tutaj w tej prowokacji, która się w tej chwili odbyła i ona się będzie odbywała, bo trzeba sobie zdać sprawę, że rozwiązanie automatycznie WSI to nie jest to, że ci ludzie z WSI nagle zniknęli, bo oni przeszli, że tak powiem, na drugi front, są na razie w cieniu, ale ich wpływy są nadal przeogromne. I eksponentem tych wpływów, tych powiedzmy sił jest Platforma Obywatelska i postkomuniści, dlatego że ta sprawa ciągnie się, drodzy panowie, na pewno o tym wiecie lepiej niż ja, będąc w Warszawie, od Okrągłego Stołu. Są to właśnie te grzechy, zaniechania, ale chciałbym zwrócić uwagę na te międzynarodowe reperkusje. Dzwoniąc z Niemiec i mając dostęp do pełnych informacji, że właśnie te siły, dlaczego porozumienie Platforma Obywatelska, postkomuniści są tak wspierani niby przez antykomunistyczne siły również rządów zachodnich. Dlatego, że trzeba zwrócić uwagę, że te przemiany w Europie Wschodniej w 89-90 roku nastąpiły, to było to miękkie przejęcie, że tak powiem, finansów przez postkomunistów, a oddanie rzekomo władzy politycznej siłom narodowym czy antykomunistycznym. Właściwie to było to porozumienie Gorbaczow-Bush senior między 86 a 89 rokiem i te następstwa są nadal, dlatego panowie musicie sobie zdać z tego sprawę. I w Niemczech została ostatnio wydana książka Węgra Józefa Pozgaja Gorbaczow Master Plan System Wechsel, czyli Gorbaczowa plan mistrzowski do zmiany systemu. I tam zajmuje się ten węgierski autor, jeden z najlepszych dziennikarzy węgierskich, tymi przemianami w bloku wschodnim na podstawie Węgier i innych państw, właśnie mówiąc, jak te przemiany były sterowane i dlaczego siły postkomunistyczne nadal mają takie wpływy. I ta sytuacja obecnie w Węgrzech, sprawa Dziurczaniego i sprawa braku oddania władzy.
Tak, tak, panie Marku, to jest takie tło, które nam troszeczkę tutaj również tłumaczy. Teraz tak, tak. Czy są pytania do naszych gości?
Następną sprawą, co chciałem panom zwrócić uwagę, że dowiedziałem się, że jednym z kandydatów Platformy Obywatelskiej do Trybunału Konstytucyjnego jest pan profesor Stanisław Biernat, konstytucjonalista z UJ-u. Z tym panem miałem do czynienia 3-4 lata temu na uniwersytecie, jednym z uniwersytetów bawarskich, północnej Bawarii, który praktycznie wykazał się niesamowitą nonszalancją i należąc do grona najlepszych niby konstytucjonalistów, proponował dopasowanie prawa polskiego, czyli zmianę konstytucji polskiej, żeby skreślono artykuł 7 konstytucji mówiący o tym, że najwyższym prawem Rzeczpospolitej jest konstytucja Rzeczpospolitej. I tutaj nawet niemieckie grono prawników się zdziwiło na tego typu zaniechania i kapitulancką metodę zmiany prawa w Polsce. A wiem, że profesor Biernat był doradcą i prezydenta Kwaśniewskiego, należał do grona konstytucjonalistów, którzy doradzali przy zmianie prawa polskiego i dostosowania go do prawa europejskiego. I dlatego panom chciałbym zwrócić uwagę, żebyście panowie wiedzieli, że tego typu teorie ten pan profesor Stanisław Biernat, jeszcze raz powtarzam, kandydat Platformy Obywatelskiej do Trybunału Konstytucyjnego, tego typu kapitulanckie teorie głosił również w Niemczech, co nawet Niemcy, którym nie zależy, że tak powiem, na suwerenności Polski, wyrażali zdziwienie.
Dobrze, panie Marku, czy są jeszcze jakieś kwestie?
No to były moje uwagi. No, pozdrawiam panów i chciałbym zwrócić uwagę na ten pełzający zamach stanu. Co panowie na temat tego powiedzą i jak PiS jest przygotowany na dalszy scenariusz, który według mnie będzie długo ciągniony i z zewnątrz Polski i przez siły wewnętrzne, które są ekspozyturą sił nieprzyjaznych suwerenności narodu polskiego i Polski.
Dziękujemy bardzo.
Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże. Szczęść kłania Boże. Się Marek z Bawarii.
Z Panem Bogiem. Pan przewodniczący Kuchciński.
Dziękuję bardzo i panu dziękuję panu Markowi z Bawarii. Rzeczywiście sprawa Trybunału Konstytucyjnego jest jedną z ważniejszych spraw, które musimy przeprowadzić, mając większościowo odpowiednią koalicję. Odpowiednią właśnie między innymi w stosunku do konstytucji, na przykład, czy do naszej pozycji także i prawnej, czy pozycji naszej konstytucji względem prawa międzynarodowego czy europejskiego. Ja dziękuję bardzo za tą informację na temat pana profesora Biernata, bo bez wątpienia tego typu ludzi, czy takich ludzi, którzy naszą konstytucję traktują tak mało poważnie, nie powinniśmy wybierać do Trybunału Konstytucyjnego. W odniesieniu do pełzającego zamachu stanu podzielamy pański pogląd. Widzimy te związki, czy te współprace między Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Platformą Obywatelską oraz różnymi siłami, o których pan mówił, które stoją gdzieś w cieniu, w tle, w tyle, bądź które boją się zmian wprowadzanych przez nas. Niestety tutaj trzeba powiedzieć, że w Sejmie także i z innych klubów parlamentarnych czy ugrupowań, do innych ugrupowań były takie propozycje kierowane, na przykład poprzez wprowadzenie czy propozycję konstruktywnego wotum nieufności z Janem Marią Rokitą na czele jako rządem, czy z profesorem Colem. Już nie będę mówił, kto te propozycje składał, bo to jest jeden z naszych potencjalnych koalicjantów, ale i dlatego tak ważnym jest, żebyśmy my mieli tą większość koalicyjną w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. My jesteśmy przygotowani na odpór, jesteśmy tak do tego stopnia zdeterminowani, żeby większość konstytucyjną, koalicyjną utworzyć, że zdecydowaliśmy się ponownie rozmawiać z samoobroną, mając świadomość niepopularności tej decyzji, ale będąc przekonanym, że w ten sposób możemy uniknąć powrotu Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Liberałów, czyli Platformy Obywatelskiej, do wspólnych rządów.
Dziękuję bardzo. To był pan poseł Marek Kuchciński, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. My odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Szczęść Boże, panie profesorze, witam.
Witam ojca, witam prelegentów. Ja chcę dołączyć do słów pana przewodniczącego koła klubu PiS-u, mianowicie dopowiedzieć i proszę podziękować, że pan wspomniał o tym, iż pan premier Jarosław Kaczyński w Chicago przyrzekł, że sprawa karty Polaka ruszy do przodu. Przyrzekł i to już się staje, że tak powiem, rzeczywistością z tego względu, że projekt, na razie jeszcze projekt takiej ustawy wpłynął i do Senatu z tej racji, że Senat sprawuje taką opiekę nad Polonią i już jest pierwszy zarys tej przyszłej ustawy i komisja, której przewodniczę, dotycząca spraw Polonii, będzie w najbliższy wtorek zaznajamiała się z tym dokumentem, który wychodzi właśnie z kręgu biura pana premiera. To jest bardzo ważne dlatego, że Polacy, no szczególnie za granicą i tutaj na wschodzie, od których Polska poprzez te różne dziejowe zawirowania odsunęła swoje granice, jak i Polacy na zachodzie, za oceanem także, chcą tej karty praw Polaka jak najszybciej, żeby ona się pojawiła. I Senat w poprzednich kadencjach rozpatrywał to. Była nawet, już był projekt przez senacki opracowany, ale wiemy, SLD-owska większość, przecież to większość była SLD-owska i liberalno-libertyńska w Senacie ubiegłej kadencji, sprawiła, że to przeszło do obecnej kadencji. Sądzę, jestem prawie pewny, że w tej kadencji Sejm uchwali tę ustawę, na którą pracuje już i zespół wyznaczony przez pana premiera i Senat. Także tutaj już, drodzy słuchacze Radia Maryja, tę miłą, radosną wiadomość pragnę podać i podziękować panu przewodniczącemu, że tę kwestię tutaj podjął.
Bardzo dziękujemy, panie senatorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak, ja bardzo dziękuję panu senatorowi. Rzeczywiście to jest przykład wspólnej pracy, wspólnej pracy i wspólnych działań w różnych instytucjach, najważniejszych instytucjach naszego państwa, które wydaje się, że jeżeli rząd utrzyma się, jeżeli nie będzie szybszych wyborów, to mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy te prace sfinalizujemy i naprawdę dziesiątki milionów naszych rodaków za granicą, to będzie dla nich bez wątpienia jedna z bardziej radosnych wiadomości w ostatnich dziesięcioleciach.
Dziękuję. Kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria. Halo.
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Rafał Broda z Krakowa.
Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam. Ja chciałem po prostu wyrazić wielki podziw dla całej akcji politycznej PiS-u i uważam, że sytuacja jest tak poważna, że ponieważ panowie czynami udowodnili, że naprawdę chcą zmian w Polsce, chcą tych pozytywnych zmian, na które tak długo czekaliśmy, my powinniśmy wszyscy państwa obdarzyć wielkim zaufaniem. Ja wierzę, że nawet te różne trudne kompromisy, które trzeba w tej chwili zawrzeć, że to jest wszystko w imię tego jednego wielkiego celu, żeby, mówiąc wprost, uratować Polskę. Ja, znaczy po tych takich patetycznych słowach, ja chciałbym powiedzieć, że trochę mam wątpliwości co do pewnych rad, które państwu udzielają eksperci. Mianowicie chodzi mi o środki masowego przekazu. Nie ma żadnej wątpliwości, że cała walka w tej chwili toczy się na froncie medialnym. To jest główny front tej całej wojny. I dlatego właściwy wybór, jak postępować z mediami, to jest prawie, że no, warunek powodzenia, warunek sukcesu. I ja myślę, że jednak należałoby ogłosić całkowity bojkot stacji TVN i Polsatu. I zacząć naprawdę walkę o telewizję publiczną. Walkę, która powinna polegać na tym, że trochę jednak bierze się w karby tych dziennikarzy na antenie. Znaczy podczas różnych rozmów jest trochę przykro, jak oglądamy, jak młodzi ludzie, całkiem niedoświadczeni dziennikarze, strofują ludzi, którzy mają naprawdę mandat społeczny. I piastują różne funkcje. Więc można podziwiać z jednej strony, że państwo jesteście gotowi dla Polski znosić te upokorzenia różne. Natomiast proszę wziąć pod uwagę również, że wszyscy, którzy z panami, z obecnym rządem sympatyzują, również czują się tym upokorzeni. I trzeba również pracować nad dziennikarzami, bo tam była szczególnie negatywna selekcja. Ja myślę, że bojkot telewizji TVN z całą pewnością również wpłynąłby pozytywnie na te stacje, że zaczęliby jednak, oni bardzo boleśnie przeżywają, jeżeli ktoś im odmawia.
Panie profesorze, dziękuję za wypowiedź.
Tak.
Już pozwólmy odpowiedzieć, ustosunkować naszym gościom.
Szczęść Boże.
Pan przewodniczący?
Czy jeżeli można?
Pan poseł.
Otóż, panie profesorze, pewno w wielu wypadkach ma pan rację, tylko można by też przyjąć, iż prawda zawsze się obroni. I teraz można by przyjąć taką zasadę, że rzeczywiście bojkotujemy te media, ale wtedy nieobecni mają racji. I wtedy to, co ci dziennikarze, którzy wielokrotnie nie mają nic wspólnego z rzetelnością dziennikarską w tej stacji, w tamtej czy w innej, będą mogli przedstawiać tylko i wyłącznie swoją wizję świata, swoją wizję Polski, swoją wizję wydarzeń. Oczywiście widz, czy też radiosłuchacz wyrobiony potrafi sobie z tym poradzić, ale My jesteśmy społeczeństwem niestety coraz bardziej medialnym, obrazkowym i to jeżeli w mediach nie ma kogoś, kto da odpór ewidentnemu kłamstwu, ewidentnej prowokacji, to wtedy można założyć czy domniemywać, że będzie się politykiem przegranym. Oczywiście my dajemy dowód, że tam, gdzie granice zostają w sposób ewidentny przekroczone, mówimy dosyć i tutaj to, o czym mówił pan poseł Kuchciński w poprzedniej audycji, taką decyzję podjęliśmy, jeżeli chodzi o audycję Teraz My, za takie, a nie inne potraktowanie naszego kolegi, ale przecież również parlamentarzysty, pana posła Jacka Kurskiego. Przecież to już był szczyt agresji i szczyt nierzetelności. Nawet można by powiedzieć, że szczyt złego smaku i braku wychowania. I te audycje bojkotujemy. Natomiast w pozostałych my podejmujemy rękawice. Po prostu podejmujemy rękawice w imię prawdy. I dziękując panu profesorowi za te słowa poparcia, bo one są nam naprawdę bardzo potrzebne, no chcę zapewnić, że nie zabraknie nam determinacji o to, aby o tę prawdę walczyć. Nawet z nierzetelnymi dziennikarzami.
Bardzo dziękuję. To był pan poseł Joachim Brudziński, pan przewodniczący Marek Kuchciński.
Tutaj jeszcze można dodać rzecz taką, która odnosi się do lustracji, jaką chcemy przeprowadzić, a także do potrzeby ujawnienia dokumentów, jakie nie tylko w tej słynnej szafie pułkownika Lesiaka, jakie znalazły się, czy może i w innych szafach wielu, ale także do ujawnienia raportu, czy odtajnienia raczej raportu opracowanego podczas likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Mówię o tym w kontekście mediów, dlatego że bardzo wiele wskazuje na to, że właśnie rzeczywiście są dwie grupy ludzi, które były bardzo mocno infiltrowane i wykorzystywane w polityce dezinformacji i wpływania na życie publiczne w Polsce, o których pan profesor właśnie mówił. Przede wszystkim dziennikarze oraz politycy. I to, co dzieje się w tych prywatnych telewizjach, ale także w publicznej telewizji, przecież w latach 90. niektórzy przecież panowie tam pracowali i nadal pracują, to trzeba tą sprawę do końca wyjaśnić i sytuację uporządkować. I tym w tej chwili chcemy zająć się, między innymi.
Bardzo dziękuję. Kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca prowadzącego i panów z PiS-u, z Alp Austriackich. Pozdrawia wszystkich Małgorzata i chciałam wyrazić poparcie dla państwa działalności, dla działalności PiS-u i wyrazić poparcie ze strony wielu osób, które w tej chwili chwilowo, tak się to nazywa, chwilowo są za granicą. Jest to taka część Polonii, która jest Polonią późną. To znaczy ta grupa, o której ja mówię i chciałabym zasygnalizować pewną prośbę w sprawie tych ustaw polonijnych do Karty Polaka, pochodzi od osób, które opuściły kraj w środku lat 80., wtedy, kiedy była no, taka jakaś wielka beznadzieja i gorycz i takie, jak to się mówi, no niespełnienie jakichś oczekiwań. Oczekiwaliśmy, że będą jakieś wielkie zmiany, stały się wielkie, spektakularne sprawy tak zwanego przemianowania takich zmian, a tymczasem ludzie, którzy wtedy kończyli studia, zaczynali pracę zawodową, przekonali się, że to wszystko jakoś tak od spodu, od podszewki jest takie samo jak było. To znaczy te same tak zwane siatki, które są niby to ośmieszane, ale one naprawdę były, one są do dzisiaj i to spowodowało, że wiele ludzi właśnie wyjechało w latach 80., nie licząc, że się jeszcze podniesiemy. I dlatego chciałabym powiedzieć, że obserwując, będąc parę lat za granicą, obserwując może właśnie w lepszych warunkach internetowych komentatorów różnych stacji telewizyjnych, dostępu po prostu do mediów, może troszkę większego niż by się miało na terenie Polski, to jednak oceniamy, że w tej chwili robią się wielkie rzeczy, wielka zmiana, jest to wielka szansa, to co robi PiS i w każdym razie chciałam wyrazić wielkie poparcie dla prezesa Kaczyńskiego, który jest no po prostu wybitnym, niedocenianym w Polsce talentem politycznym. I trzeba powiedzieć, że niesłychana wielka przemiana, jaką robi to wszystko, co zostało wprowadzone w ruch w ciągu tego roku, jest szansą dla naszego narodu. Jestem pewna, że PiS-owi będą przyszłe pokolenia wystawiać pomniki, jeśli to się uda. A weźmy pod uwagę, jak w strasznie ciężkich warunkach pracuje Jarosław Kaczyński. Właśnie mówiono tutaj wiele o sytuacji medialnej, ale to jest jeden z powodów. I zniekształcanie właściwie rzeczywistości, robienie z małych spraw jakichś wielkich problemów. Tymczasem na przykład sprawy samoobrony. Pan Leper wielokrotnie w tym roku pokazał się jako ktoś bardziej odpowiedzialny i bardziej rozsądny niż potencjalni koalicjanci z PO. Zachowywał się właściwie przed kamerami rozsądnie, miał po prostu parę trudnych momentów i my podejrzewamy, że on był po prostu kuszony przez PO, tak jakby troszeczkę z zazdrości. No, życzymy panu Leperowi, żeby skorzystał z ponownej szansy, żeby jego rozwój, o którym mówił na swoim pierwszym wystąpieniu po wygranej PiS-u, żeby się ładnie rozwijał. I on naprawdę jest w pewnym sensie uzdolniony i nie ma się po prostu co tak kajać przed publicznością, że PiS szuka rozwiązań. Celem nadrzędnym jest dokonanie tych zmian.
Obyśmy ten cel nadrzędny wszyscy umieli dostrzec. Czy jeszcze właśnie jest jakaś kwestia dotycząca naszych gości?
Mam prośbę wielką. Zaczęłam swoją przemowę od wspomnienia o emigracji późnej. Ci, którzy właśnie wyjechali w tym strasznie trudnym momencie pełni zawodu i nie liczący na to, że to się jakoś jeszcze podniesie, ta prawdziwa solidarność w latach 80., swoje obywatelstwa w obcych krajach ze względu na przykład na wysokie umiejętności dostawali w latach 90. I martwimy się bardzo, że jakoś nie znalazło to odbicia w tych ustawach polonijnych i chciałabym poprosić panów z PiS-u, żeby wzięli pod uwagę, że my tutaj w sile wieku, w wielkiej intensywności życia zawodowego na Zachodzie, w kontaktach z różnymi środowiskami i medialnymi, i uniwersyteckimi, popierając PiS i tłumacząc wielu osobom bardzo wysoko postawionym, nawet i w prasie, dlaczego Polakom tak zależy, żeby ten rząd dalej działał, żeby robił te swoje przemiany, zostaliśmy troszeczkę w tym pominięci. To nie jest tak, że my jesteśmy emigracją zarobkową. To tak nie jest. Mamy owszem takie osiągnięcia umożliwiające nam tutaj życie na Zachodzie, ale musieliśmy opuścić Polskę dlatego, że te siatki, z których się wyśmiewają niektórzy, one istnieją, one nam nie dają szans i my chcemy chętnie swoje siły skierować na potrzeby PiS-u, na poparcie tych przemian i bylibyśmy szczęśliwi, gdyby się znalazła jakaś możliwość uwzględnienia nas jeszcze, tej grupy właśnie, nawet po 80 roku, którzy przejęli obywatelstwo. Nie było to dobrowolne. Po prostu
rozumiemy.
Chcąc pracować, trzeba było po prostu, było się zmuszonym w wyniku dyskryminacji różnych krajów.
Bardzo dziękuję za ten głos.
Także serdecznie jeszcze raz popieram. Nie taki Leper straszny, jak go malują. Są gorsze problemy i życzymy powodzenia w budowaniu koalicji i mamy też cichą nadzieję, że odłam LPR-u i samoobrony, że również będzie zaproszony do stołu. Być może to jest jakaś trudna sprawa, ale bardzo byśmy
już
się cieszyli,
na ten
żeby pan
temat,
Leper...
Na tę kwestię, tę kwestię poruszaliśmy. Ja dziękuję pani za telefon i już oddajemy głos naszym gościom. Bardzo proszę, pan przewodniczący.
Tak, rzeczywiście bardzo dziękuję pani za zwrócenie uwagi na emigrację tą naszą ostatnich lat, powiedzmy, w czasie stanu wojennego, lat 80. Spróbujemy zwrócimy na to uwagę. Myślę, że z panem profesorem, z panem senatorem Benderem podczas prac nad kartą Polaka będziemy to chcieli ująć. I bardzo pani dziękuję, bo to jest, znamy to praktycznie rzecz biorąc, to jest nasze pokolenie przecież. A myślę, że jest jeszcze jedna ważna sprawa, o której powinniśmy pamiętać. Jeżeli pani Małgorzata zgodzi się ze mną, to jest ta, że wydaje się, że w ostatnich 17 latach, a więc podczas budowy III Rzeczpospolitej po roku 89, nie skorzystaliśmy, czy nie zaprosiliśmy w takim stopniu, jak należy, do współpracy, do budowy niepodległej Polski, niepodległego niepodległości kraju, naszych rodaków za granicą, którzy w wielu państwach świata i na wielu kontynentach mają bardzo dobrą pozycję i doświadczenie, i kontakty, i koneksje polityczne, ale także i gospodarcze, i inne, naukowe. Przecież nasi uczeni są znani, i to nie tylko z tej emigracji właśnie dawnej, starej, ale także i z lat 80. i za to pani bardzo dziękuję. Co do samoobrony i pana Lepera, ja tutaj muszę potwierdzić, owszem, że jeszcze raz jak gdyby powtórzyć, że biorąc pod uwagę, porównując samoobronę z Platformą Obywatelską, no bo do Sojuszu Lewicy Demokratycznej tutaj chyba się nie ma potrzeby odnosić, to trzeba wyraźnie powiedzieć, że doświadczenia ostatnich miesięcy i współpracy z posłami tych ugrupowań są takie, że samoobroną współpracowało nam się na tyle dobrze, że można powiedzieć, że nasz program wspólny, program naprawy państwa w Sejmie, poprzez przyjmowanie i pracę nad ustawami, on odbywał się nawet aż nadto zaskakująco dobrze. Natomiast muszę powiedzieć, że w Platformie Obywatelskiej są liczni posłowie, nie wiem czy to jest większość, czy to jest mniejszość, którzy podobnie jak my i my patrzą choćby na sprawy naprawy państwa, walki z korupcją, walki z tą siecią, pajęczyną czerwoną, jak to mówimy popularnie, która wiąże nasze państwo. Niemniej jednak całe to ugrupowanie przybrało od samego początku linię nie tylko opozycji, ale opozycji, która poprzez swoje słownictwo i zachowanie, ono osłabia autorytet rządu i w kraju, i przede wszystkim za granicą. To wcześniej o tym była mowa. No tak krytykować rząd, no to może tylko ktoś, kto chce osłabienia Polski na scenie międzynarodowej.
Dziękuję bardzo. Kolejny telefon, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Leszek z Wrocławia. Witam serdecznie ojca i gości w naszym radiu. Ocena obecnej sytuacji w Polsce. Sądzę, że bardzo ważną sprawę podniósł tutaj jeden z naszych gości, mówiąc o akceptacji społecznej tego, co nieuchronnie przed PiS-em i przed nami jest. Ja nie jestem członkiem PiS-u. Sądzę, że w tym kontekście, aby ocenić obecną sytuację i co z niej bezwzględnie wynika, i co, czy nam się to podoba, czy nie, musimy zaakceptować społecznie, to trzeba byłoby jednak nam wszystkim w Polsce przypomnieć, co ostatnio, w ostatnim okresie mieliśmy. Otóż według mnie ostatnie kilkanaście lat w Polsce to bez wątpienia w ogromnej większości przypadków mieliśmy do czynienia ze zdradą najżywotniejszych interesów państwa polskiego i naszego narodu. Dla przykładu tylko, Narodowe Fundusze Inwestycyjne, FOS, wyprzedaż majątku narodowego, banków, afery, przekręty, sprowadzenie obywateli do taniej siły roboczej, agentura praktycznie we wszystkich sferach życia, w tym w mediach. I przez cały ten okres w zasadzie tylko jedno środowisko polityczne, właśnie skupione wokół panów Kaczyńskich, Jana Olszewskiego czy pana Macierewicza, odważało się przeciwstawiać temu. Oczywiście cały czas mając na uwadze dobro Polski. Zauważmy i przypomnijmy to sobie wszyscy, jaki los spotkał rząd premiera Olszewskiego. To nocne jego obalenie, w czym brał udział przedstawiciel obecnego PO, pan Jan Rokita. Dezintegracja ugrupowań prawicowych i oczernianie ich działaczy. W tym najbardziej właśnie panów Kaczyńskich, jako podejrzliwych, kłótliwych i tak dalej, co oczywiście nie było i nie jest prawdą. Kierowało temu oczywiście radio i telewizja. I mieliśmy wybory w zeszłym roku i stała się rzecz mało prawdopodobna, praktycznie na pograniczu cudu. Wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, przedstawiając kompleksowy, spójny i bardzo dobry program Solidarne Państwo, Solidarna Polska. Zresztą był on wydany w postaci książki. Jest to jeden, nie chyba jeden, ale jest to najlepszy program dla Polski po 1945 roku. Dla przykładu Platforma Obywatelska nie miała żadnego programu, kompletnie żadnego i przypomnijmy o tym. I teraz, żeby ten program...
Tak już
PiS-u...
konkludując, dobrze?
Proszę?
Konkludując, ponieważ już troszeczkę długo mówimy, a są jeszcze słuchacze, tak, którzy chcą porozmawiać.
Tak, żeby ten program mógł być zrealizowany, wpierw należy wyeliminować wszystkie patologie, które rujnowały Polskę.
To,
oraz
już
posiadać...
panowie, to już nasi goście mówili o tym. Czy ma pan...
Tak. I teraz, czy zaakceptuje, czy będzie akceptacja społeczna, o czym pan sekretarz PiS-u mówił, czy nie, koalicji z... panem Leperem i Samoobroną. Panie sekretarzu, będzie, dlatego że większość społeczeństwa pamięta o tym, że po pierwsze, dobro Polski jest ważniejsze od naszych sympatii czy antypatii do pana Lepera i do Samoobrony i po drugie, co jest bardzo istotne, tylko Samoobrona i LPR popiera program PiS-u i w rzeczywistości również popiera rząd premiera Kaczyńskiego. I wynika to nie tylko z wartości programu Solidarna Polska, ale również i z tego, co jest bardzo ważne, że te dwie partie do zeszłego roku nie były w żadnej ekipie rządowej lat 90. A więc oni nie są uwikłani, umoczeni, jakbyśmy powiedzieli, te wszystkie afery, przekręty, które
niszczyły tak
Polskę.
Bardzo dziękuję panu
i
za tę wypowiedź,
rzecz,
ale jeżeli pan mnie słyszy, halo, jeżeli pan mnie słyszy, pozwólmy teraz do tych spraw ustosunkować się naszym gościom. Bardzo proszę, pan sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński.
No, dziękując panu za ten głos, bo jest to głos, który rzeczywiście nas polityków jakby utwierdza w tym, że warto podejmować te bardzo trudne decyzje. I rzeczywiście jest tak, jak pan mówi, te dwie partie nie współuczestniczyły w tym wszystkim, czego byliśmy świadkami od 1989 roku. I stąd też nasza decyzja, aby ostatecznie po tym, jak Platforma Obywatelska po przegranych dla siebie wyborach wpadła w jakiś taki totalnie destrukcyjny, powiedziałbym, szał niszczenia wszystkiego, co dla Polski dobre, podjęliśmy trudną decyzję o koalicji zarówno z Ligą Polskich Rodzin, jak i z Samoobroną. Dzisiaj do tej koalicji próbujemy wrócić poprzez te rozmowy, o których mówił pan poseł Kuchciński, pamiętając też, że aby móc dokończyć to, co zainicjował na początku rząd pana Marcinkiewicza, a co teraz kontynuuje rząd Jarosława Kaczyńskiego, potrzeba większości. Ja mogę panu tylko powiedzieć, że bardzo, bardzo serdecznie panu za ten głos dziękuję, bo on utwierdza nas w tej determinacji, aby Polskę rzeczywiście zmieniać.
Dziękuję. To był pan poseł Joachim Brudziński. Kolejny telefon odbierzmy. Słuchamy Radio Maria. Halo.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Łodzi. Marek z Łodzi. Chciałbym zadać, witam serdecznie cienionego ojca i szanownych gości. Chciałbym zadać pytanie dotyczące wyborów samorządowych. Otóż w Łodzi na jednej z list kandydatów do sejmiku województwa pomylone zostało imię osoby kandydującej z pozycji piątej. I stało się to w ostatniej chwili, także nie udało się tego usunąć przed rejestracją i grozi wyeliminowanie kandydata z przyczyn formalnych. Chciałbym spytać po pierwsze, czy możemy liczyć na pomoc Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości przy wyjaśnieniu sprawy przed Komisją Wyborczą i drugie, też związane z tym, co odpowiadać osobom pytającym o kłopoty z kandydatami z pozycji piątej na listach PiS-u, ci kandydaci byli negocjowani przez pana premiera Olszewskiego z władzami Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi oczywiście o popieranie Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękujemy. I już nasi goście odpowiadają.
To znaczy tak, jeżeli chodzi o Łódź, to jest bardzo ważna informacja. Oczywiście ja zaraz po wyjściu ze studia będę próbował połączyć się z naszym pełnomocnikiem okręgowym, panem posłem Jagiełło, żeby natychmiast tę sprawę wyjaśnił. Jeżeli chodzi o Łódź, no jestem przekonany, że jest to niezamierzony błąd i daję panu słowo honoru, że zaraz, jeszcze dzisiaj po wyjściu ze studia będę tę sprawę wyjaśniał i my, ja już miałem okazję o tym mówić podczas audycji w telewizji Trwam, naprawdę dotrzymujemy słowa i to porozumienie zawarte z panem Olszewskim, który był osobą upoważnioną przez wszystkich sygnatariuszy tego porozumienia, umownie nazwijmy go porozumienia na tak zwane piątki do wszystkich samorządów, od samorządu wojewódzkiego przez powiatowe aż do gminy, jest, czy też było realizowane i osobiście nadzorowałem pełnomocników okręgowych z Prawa i Sprawiedliwości, aby z tego zobowiązania się wywiązać. Ja miałem pod sobą nadzór, listy do sejmiku spływały do centrali. Wielokrotnie pracownik biura organizacyjnego, który był w codziennym kontakcie z panem premierem Olszewskim, weryfikował, czy te nazwiska są na listach do sejmiku. Jeżeli chodzi o poziom niższy, czyli powiaty i gminy, ta odpowiedzialność spadała na pełnomocników okręgowych, w większości przypadków parlamentarzystów i na bieżąco będziemy tę sprawę monitorować i weryfikować. Jeżeli chodzi o Łódź, ja rozumiem, że to chodziło o sejmik i że było przekręcone imię jednego z kandydatów do sejmiku. Jeszcze dzisiaj będę starał się tę sprawę wyjaśnić.
Dziękuję. Kolejny telefon odbierzmy. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże, mówi Renata z Niemiec. Ja głosowałam na PiS i pokładam duże nadzieje w tym rządzie. A chciałam się właśnie przychylić do głosu pana profesora o nie braniu udziału w programach TVN. Panowie umotywowali to bardzo konkretnie, że nieobecni nie mają racji. Ale ja chciałam powiedzieć, że ja oglądam, jak są 24 godziny, czy te inne programy publicystyczne i oni tam, to nie jest tak, że wy możecie się bronić. Użyję prostego słowa. Oni z was głupich robią. Tam jest taki pasek na dole, gdzie są cytowane słowa. I słowa wszystkich posłów Prawa i Sprawiedliwości są wyrywane z kontekstu, są przeinaczane. I właśnie wyrobiony telewidz wychwyci to. Natomiast ktoś, kto jest mniej spostrzegawczy, to naprawdę nie było jeszcze programu, panowie, gdzie byście właśnie w TVN...
Dobrze, my już o tej kwestii mówiliśmy. Bardzo dziękuję pani za ten telefon. Jeszcze oddajmy głos naszym gościom.
Znaczy, no ja mogę tylko odpowiedzieć pani w ten sposób. Skoro nawet pani ogląda te programy, no to trudno, żeby nie być tam obecnym, skoro tak wyrobieni telewidzowie, jak właśnie pani, nawet przełącza na te programy. Więc a co dopiero mówić o tych, którzy takiej świadomości nie mają. Nie można moim zdaniem oddawać zbyt łatwo pola. Warto podejmować te rękawice w imię ewangelicznej zasady. Prawda zawsze się obroni.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto do nas mówi?
Mówi Adrian z Kielc. Ja chciałem serdecznie powitać wszystkich zaproszonych gości. Mam takie dwa pytania. Pierwsze, no jak panowie widzą pogodzenie wartości, o których mówił PiS, z ponownym wejściem w koalicję, prawda, z Andrzejem Leperem, no, chociażby w kontekście afery wekslowej. No i druga sprawa to, czy Prawo i Sprawiedliwość nie stanie się zakładnikiem w pewnym momencie po prostu Romana Giertycha i Andrzeja Lepera. Także ja dziękuję.
Dziękujemy za konkretne pytania, aby więcej takich było. Dziękuję, już nasi goście odpowiadają. Pan przewodniczący Kuchciński.
Więc tak, to są pytania dla nas w tej chwili najważniejsze. I można powiedzieć, że te pytania spędzają nam sen z oczu już od co najmniej kilku dni, gdy zapadła decyzja, że będziemy jednak trwać w mocnych poszukiwaniach większości koalicyjnej dla rządu Jarosława Kaczyńskiego, a więc nie będziemy śpieszyć się z nowymi wyborami, ponieważ nowe wybory, jak wszystko wskazuje na to, spowodowałyby, że przeciwnicy nasi, opozycja, czyli ci, którzy nie chcą wprowadzać zmian, tak zasadniczych zmian w Polsce, wygraliby. I pierwsze pytanie, na pierwsze pytanie z pozoru nawet łatwiej odpowiedzieć, ponieważ rzeczywiście nasze wartości są bardzo jak gdyby jednoznaczne. Jeżeli mówimy o pewnych zachowaniach niektórych posłów z tej słynnej nocy nagrań, to tutaj dla nas z tego typu osobami, które brały udział w tej wielkiej prowokacji politycznej skierowanej wobec rządu Jarosława Kaczyńskiego, my z takimi osobami rozmawiać, powiedzieliśmy sobie, nie będziemy. Natomiast sprawa pana Andrzeja Lepera, ona odnosi się do tego, patrzymy na to w ten sposób, że to jest przywódca polityczny dużego ugrupowania, które ma w tej chwili prawie 50 posłów, które zdobyło spory procent głosów poparcia i wobec takiego faktu musimy liczyć się także z ich obecnością w Sejmie i w polityce polskiej, a przekonuje nas do współpracy z nimi ten fakt, że kilka miesięcy temu wspólnie razem opracowaliśmy program Solidarnego Państwa. Ten program oczywiście podstawą tego programu był program Prawa i Sprawiedliwości. Niemniej jednak ze znacznym udziałem i dodatkowymi elementami programu samoobrony, szczególnie w sferze społecznej, w sferze rolnej, w sferze naszego stosunku względem Unii Europejskiej, tutaj dość podobne mieliśmy opinie w sferze rozwoju gospodarczego i tak dalej, i tak dalej. I tutaj wydaje się, że ten program nas łączy i on jest jak gdyby tą główną, podstawową podstawą współpracy. Natomiast czy my nie staniemy się zakładnikiem? Ja na to pytanie uczciwie powiem, nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć. Jeżeli weźmiemy pod uwagę potrzebę taką, że musimy mieć większość w Sejmie, bo w Senacie mamy większość i w Senacie w gruncie rzeczy, gdyby Senat decydował o sprawach rządu, to nie byłoby problemu. Większość w Sejmie, to rzeczywiście zależymy od tej grupy posłów, jeżeli będziemy tworzyć rząd, którzy są w samoobronie. My tutaj posiłkujemy się takimi może niekonwencjonalnymi, do tej pory niestosowanymi działaniami, że gdy pan Leper został odwołany z ministra rolnictwa, gdy zaczął rzeczywiście swoimi wypowiedziami zagrażać wizerunkowi Polski na zewnątrz, mam na myśli bezpieczeństwo międzynarodowe, to ogłosiliśmy, zwróciliśmy się publicznie, oficjalnie z apelem do wszystkich posłów opozycji, także i samoobrony, że ci, którzy chcą wspierać wspólny rząd, żeby się do nas przyłączali. To są jakieś efekty, może pewne niezręczności, ale tutaj innej możliwości nie widzieliśmy. Wydaje się, że te doświadczenia uczą wszystkich, żeby takich metod wzajemnego szarpania się czy wzajemnej nieufności nie stosować, jeżeli wspólny program jest i są podobne cele. Ja myślę, że to jest bardzo częściowa, ale to może być odpowiedź na pańskie pytanie, bo rzeczywiście my jesteśmy w sytuacji takiej, że rząd mniejszościowy nie poradzi sobie z prowadzeniem programu polityki zmian, a z innych ugrupowań nie utworzymy większości.
Bardzo dziękuję i jeden z ostatnich telefonów już podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo, halo?
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Stanisława z Edmonton.
Na wieki wieków. Szczęść Boże, Panie Stanisławie.
I słuchaczy Radia Maryja. Przysłuchując się tym wypowiedziom, z zgadzam się z większością. Ja po prostu podziwiam ten rząd, podziwiam prezydenta i premiera, jak oni przy takich atakach, jak oni mogą pracować, jak oni mogą rządzić, że oni się nie załamują i ja ich podziwiam. I nas jest tutaj trochę, którzy podziwiamy, którzy sercem jesteśmy z nimi, którzy po prostu modlimy się, bo cóż my możemy zrobić tutaj z dala. Tu jest takie środowisko, że jakoś ten duch socjalizmu, duch komunizmu jest przesiąkł w tych ludzi. Jest w tych ludziach. Trudno ich obudzić. Ale jest nas grupa, którzy jesteśmy z tym rządem. Bardzo bolejemy nad tym rozpadem tej koalicji. To jest rząd mniejszościowy. Co by nie chciał zrobić, choćby najlepszego, sam nic nie zrobi. Przecież nie przejdzie żadna ustawa. Ja zwracam się po prostu do słuchaczy, żeby zrozumieli to, że gdy przyjdą wybory, żeby zrozumieli, że mają jedyną szansę, że może będzie inny rząd, że będzie dbał o naród, żeby kiedyś nie usłyszeli słów poety, miałeś chamie złoty róg. Więc bardzo proszę wszystkich słuchaczy, zrozumcie, że nie czekajcie, że ten rząd, tak jak mówią media, nic nie zrobił. On może zrobić, jeśli będzie miał większość.
Pani Stanisławo,
jakąś ustalo?
Pani Stanisławo, ja myślę, że gro Polaków to również rozumie i podziela pani opinię, jak również
tak,
pani
ja zdaję
apel.
Sobie sprawę, ale jeszcze apeluję. Jeszcze jedno chciałam powiedzieć, tak. Bo nie chcę dużo czasu zajmować. Są mądrzejsi, którzy lepiej się wypowiedzą. Taką sprawą, która troszkę mnie zabolała i którą trzeba zająć się, może ona nie jest taka ważna, bo ważniejsze są sprawy państwa, ale ostatnia rewaloryzacja rent i emerytur procentowa, proszę sobie wyobrazić, jeden ten biedny dostał 40 zł, a ten bogaty dostał 400 i wiele, wiele więcej. Czy ja się pytam, to nie jest sprawiedliwość, a wy jesteście prawem i sprawiedliwością. Czy to jest sprawiedliwe, że masło kosztowało o 3 zł więcej dla tego bogatego i dla tego biednego? Dlaczego ten bogaty dostał 400 zł, a ten biedny tylko 40? Pogłębia się różnica, pogłębia się też dysproporcja pomiędzy biednymi i bogatymi. I to my robimy tą dysproporcję. Przez 20 lat, jeżeli będziemy podnosić tylko tym biednym po 5%, nigdy nie uregulujemy, nie zrobimy, wyrównamy krzywdę. Więc na to zwrócić uwagę.
Pani Stanisławo,
ludzie
dziękujemy już.
Ludzie będą wiedzieć, że to jest właśnie prawo i sprawiedliwość. I jeszcze jedna...
No, to już umówmy się ostatnio. Halo, pani Stanisławo, ponieważ już pani mówiła, że tamto miało być ostatnie, to już teraz niech naprawdę będzie ostatnie to. Słuchamy. Halo?
Nie mogę jeszcze tego zdania powiedzieć.
No słuchamy, ostatnie zdanie.
Po prostu niech rząd doprowadzi do tego, bo rząd też powinien w tym uczestniczyć, nie tylko Kościół, żeby Chrystus został królem Polski. Pragniemy tego. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję również.
Z Panem Bogiem.
Pozdrawiamy naszych rodaków w Kanadzie. Z Panem Bogiem i już pan przewodniczący Marek Kuchciński. Bardzo proszę.
Tak, dziękuję pani za uwagi i za słowa. Myślę, że w tym kierunku będziemy działać, ale od razu odpowiadam. Jednym rzeczywiście z dobrze zapowiadających się sygnałów, że do koalicji dojdzie, to jest między innymi w naszym całym programie prawie 200 projektów ustaw i zmian, które omawiamy w tej chwili, to są sprawy waloryzacji rent i emerytur. I rzeczywiście, proszę pani, ja mogę potwierdzić z wczorajszych rozmów naszych, ustaleń naszych programowych, że chyba zdecydujemy się na waloryzację kwotową, a nie procentową. Myślę, że to będzie dobry sygnał i dobra informacja dla wielu naszych rodaków, którzy którzy, tutaj zgadzam się, czują się, że są niesprawiedliwie traktowani, jeżeli ci, co mają duże renty i emerytury, otrzymują procentowo duże wsparcie, natomiast ci, którzy mają niewielkie renty i emerytury, wsparcie niewielkie. I to jest, myślę, to jest jeden z elementów, które wskazują, że także i Samoobroną, i Ligą Polskich Rodzin udaje się podczas rozmów wprowadzić te zmiany. A tutaj, żeby być uczciwym, oto tę sprawę postawiła Samoobrona w naszych rozmowach.
Bardzo dziękuję. I kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Marian Zadany ze Szwajcarii. Pozdrawiam bardzo serdecznie gości zaproszonych, ojca oraz słuchaczy. Chciałbym po prostu powiedzieć, że obojętnie co byście Państwo nie zrobili, aby utrzymać tą koalicję, i tak mamy do Was wielkie zaufanie i wielu nas takich jest ludzi, którzy Wam ufają i wiemy, że cokolwiek byście nie zrobili, to dlatego, żeby po prostu w Polsce się coś zmieniło. Ale chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Proszę Państwa, za mało robicie, za mało reklamujecie to, co do tej pory było zrobione. Po prostu ludzie o tym nie wiedzą, mają krótką pamięć i nie wiedzą. Musicie to w jakiś sposób uwypuklić i często o tym mówić, żeby ludzie sobie zdawali sprawę. Tym bardziej, że taka wielka jest nagonka i gdzie wciąż mówią, że nic nie zrobiliście, a przecież tak dużo to żadnych rządów jeszcze zmian nie było. Na tym serdecznie kończę i jeszcze raz pozdrawiam serdecznie wszystkich. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I już nasi rozmówcy. Bardzo proszę, pan poseł Joachim Brudziński.
Dziękując panu za ten głos i za ten olbrzymi kredyt zaufania, no, chciałbym panu odpowiedzieć na ten słuszny skądinąd zarzut, tylko gdyby tak zechcieć obiektywnie popatrzeć, co przez te ostatnie miesiące się działo, obok tej ciężkiej pracy, naprawdę rzetelnej, i klubu parlamentarnego, i Sejmu, i rządu przede wszystkim, i to, jak to wszystko było relacjonowane przez media, no bo jak można dotrzeć do opinii publicznej? Poprzez media. Prawda jest taka, że jedynym medium obiektywnym, w dobrym tego słowa znaczeniu, przez te ostatnie miesiące była tylko Telewizja Trwam i Radio Maryja. Nawet telewizja publiczna wymagała to czasu, żeby te zmiany tam nastąpiły. Cały czas jeszcze czujemy ten opór części środowiska dziennikarskiego. Radio publiczne w momencie, czy też kiedy jest podejmowana próba, aby wprowadzić niezależnych publicystów, podnosi się olbrzymi wrzask ze strony opozycji i mediów komercyjnych. I tak naprawdę proszę mi wierzyć, że my wiemy, że mamy się czym pochwalić, tylko że jest olbrzymi problem, żeby się z tym przebić, bo dzisiaj media nie oczekują tak naprawdę od nas informacji dobrej. Cały czas jesteśmy pod totalnym obstrzałem i atakiem, o którym była tutaj mowa. I to, że rzeczywiście się pomimo tego ataku udaje wiele rzeczy dobrych zrobić, no to zasługa oczywiście naszych liderów, ministrów tego rządu, no i tych parlamentarzystów, którzy nie poddają się temu zmasowanemu atakowi. Ale my będziemy robić swoje i będziemy się chwalić tym, co pomimo tej agresji, pomimo tej wściekłości, w trudnej koalicji, ale jednak dla Polski udaje się osiągnąć.
To był pan poseł Joachim Brudziński i już naprawdę ostatni telefon, drodzy państwo. Kto tym razem chce z nami rozmawiać? Halo, słuchamy?
Halo.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Wiesław Stopczycy, powiat myślenicki.
Szczęść Boże.
Ja miałbym takie pytanie i zarazem może petycję do panów posłów. A chodzi o sprawę przepisów prawa o przyznawaniu zasiłków rodzinnych. Ponieważ przekroczenie nawet o jedną złotówkę dochodu na osobę przekreśla prawo do otrzymywania tego zasiłku. I właśnie pytanie, czy ta niesprawiedliwa ustawa może być zmieniona, biorąc pod uwagę pozytywny przykład tego ostatniego prawa, który przyznawał jednorazowy zasiłek dla matek z tytułu urodzenia dziecka bez podziału na wysokość dochodu na osobę. Oraz drugie pytanie, czy będzie ustawa jasno określająca prawo do uwłaszczenia na mieszkaniach spółdzielczych dla najemców o prawie lokatorskim. Obecnie w odniesieniu do obowiązującej ustawy jest nagminnie łamane prawo zagwarantowane w tej ustawie oraz Konstytucja RP i wyrok Trybunału Konstytucyjnego. I to tyle. Szczęść Boże i przechodzę na o.
Dziękujemy, szczęść Boże, i już nasi goście odpowiadają.
Więc
pan przewodniczący.
Bardzo dziękuję panu za pytania i właściwie wskazówki, czy też uwagi, w jakich kierunkach powinniśmy pracować. I odpowiadam następująco. W prawie spółdzielczym i w ogóle w przepisach, które dotyczą pozycji czy roli miejsca lokatorów i ich rodzin w spółdzielniach mieszkaniowych, prowadzimy spory bój już od wielu, wielu lat, nie tylko w ubiegłej kadencji i obecnie. Ono zostało trochę zmienione, ale w tej chwili dalej jest zmieniane. Pracujemy w kierunku umocnienia, wzmocnienia lokatorów i ich rodzin względem władz spółdzielni mieszkaniowych. I jest w tej chwili bodajże kilka projektów ustaw, które minister Jerzy Polaczek i jego resort, a właściwie teraz już resort budownictwa, wprowadził do Sejmu. I myślę, że tutaj w tym kierunku zmierzamy, o jaki pan pyta. W przypadku zasiłków rodzinnych to tutaj w pełni zgadzam się z panem, z tym, że mamy tutaj jeden problem. Wszystkie z wszystkich spraw, które w Polsce musimy załatwić, uporządkować, jest tak dużo, że bez wątpienia w jednym roku czasu, nawet w ciągu paru lat, ich nie uda nam się zmienić. Kwestia zasiłków czy powiększenia liczby, podwiększenia choćby tych kwot, które, czy rodzin, które otrzymują zasiłki, to jest kwestia budżetu państwa. My tutaj staramy się zwiększyć liczbę rodzin, które zasiłki otrzymują, nie tylko te z najniższym uposażeniem na rodzinę. Niemniej jednak tu jesteśmy trochę ograniczeni w ten i próbujemy znaleźć rozwiązanie takie, żeby rokrocznie, stopniowo te kwoty zwiększać. Ja myślę, że to te dwa pytania, one pokazują, jak ważną rolę pełni nasz program czy nasza praca w całym obszarze, nazwijmy je szeroko, polityki społecznej, czy też polityki naszego rządu na rzecz wspierania ludzi i rodzin przede wszystkim w kraju, a więc nie tylko to jest polityka społeczna w tym zakresie rozumianym dosłownie, ale także cała polityka gospodarcza, bo przecież mieszkania, budownictwo mieszkaniowe, to wszystko jest miejsca pracy, to wszystko związane jest z podnoszeniem bezpieczeństwa życia naszych rodzin. Ten rząd Jarosława Kaczyńskiego i ten program, nad którym wspólnie pracowaliśmy i w tej chwili działamy, żeby była koalicja większościowa, on, jesteśmy przekonani, jest przez państwa popierany, przynajmniej przez większość z nas popierany, i on musi dać efekty, już w tej chwili ogromne efekty daje. Ja przede wszystkim chciałem tutaj podziękować księdzu redaktorowi, ojcu redaktorowi i państwu radiosłuchaczom, którzy przekazywaliście uwagi, także i wątpliwości, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że musimy z wiarą mocną i z mocnym przekonaniem te wszystkie bariery i wątpliwości przełamywać, żeby móc pracować dla naszego wspólnego dobra. I tak głosy państwa odbieram, za co serdecznie dziękuję, jeżeli ojciec redaktor pozwoli, to z pozdrowieniem, szczęść Boże, to będą moje ostatnie słowa. Dobrej nocy, dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy. Również mówił do nas przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, pan Marek Kuchciński. I jeszcze ostatnie słowo podsumowania. Niestety nasze rozmowy muszą zostać niedokończone, tak jak brzmi to w tytule. Pan poseł Joachim Brudziński, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości.
Oczywiście przyłączając się do tych podziękowań, które przed chwilą do szanownych radiosłuchaczy i do szanownego ojca redaktora skierował pan poseł Kuchciński. Chciałbym tylko dodać również jedno słowo, a mianowicie przepraszamy za te wszystkie potknięcia, które na tej trudnej drodze dla naszej pracy, dla lepszej Polski się pojawiają, ale to jest często tak, jak mówił nasz lider, no błędów, pan premier Jarosław Kaczyński, błędów nie popełnia ten, kto nic nie robi. Myśmy już poszli do tych wyborów z przekonaniem, że chcemy robić wiele dla Polski. Dla Polski, nie dla siebie, nie dla partii politycznej, tylko dla Polski. Uwiarygadnia nas ta droga, głównie naszych liderów, to ostatnie 16 lat. I jeżeli ktoś z szanownych radiosłuchaczy spotkał się z czymś, co w naszej pracy było niedoskonałe, to za to serdecznie przepraszamy, ale zapewniam wszystkich, że nie ustaniemy, nie ustąpimy w tej pracy dla Polski, dla ojczyzny, dla Kościoła i również z Panem Bogiem. Szczęść Boże.
Dziękujemy za przybycie do studia, dziękujemy za rozmowy niedokończone zarówno naszym gościom, którymi byli pan Marek Kuchciński, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości oraz pan Joachim Brudziński, sekretarz generalny PiS-u. Dziękujemy również za telefony. Miejmy nadzieję, że w podobnym gronie będziemy mogli się wkrótce również spotkać, gdyż jak widać po telefonach pytań jest mnóstwo ze strony naszych słuchaczy tutaj do panów. A co jeżeli chodzi o sprawy bieżące z życia naszej ojczyzny. Jest godzina 23:35, już za chwileczkę modlitwa na zakończenie dnia.